Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o książce zatytułowanej Chłopiec, który przeżył Auschwitz. Już połączyliśmy się z autorem, pan Tomasz Wandzel na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A połączymy się też z bohaterem tej opowieści, czyli panem Grzegorzem Tomaszewskim albo też Griszą Żukowem, bo pod takim nazwiskiem 5-letni chłopiec właśnie trafił do Auschwitz. Proszę powiedzieć, jak pan trafił na pana Grzegorza na ten temat i co pana w nim najbardziej poruszyło? Bo tu jest kilka zaskakujących, wstrząsających elementów i utrata tożsamości, i wiek bohatera. Także to, że trafił w ręce doktora Mengele i historia jego rodziny i jakaś chyba specjalna opieka, która mu towarzyszyła podczas pobytu w Auschwitz. I jego niezwykła odwaga jako dziecka, która sprawiała, że on bywał w miejscach, także później jak on o tym opowiadał, to różni ludzie mówili niemożliwe, to się nie mogło wydarzyć.
Więc tutaj musimy wrócić do swojej poprzedniej książki. Pamięta pani, rozmawialiśmy w ubiegłym roku o Chłopcu z Kresów.
Tak.
I te dwie książki łączy bardzo wiele elementów. Przede wszystkim w obu występuje chłopiec. Jest czas wojny. W obu przypadkach te dzieci mają, nie powiem przygody, bo to dziwnie zabrzmi, ale bardzo niezwykłe losy są tych dzieci.
Nietypowe, nawet jak na wojnę, prawda? I zawsze to jest trochę zmiana tożsamości, narodowości.
Tak. Tak, bo tutaj mamy zmianę tożsamości u Henryka i u Grisi. Natomiast jest jeszcze jeden taki element, który łączy te obie powieści. Oba te tematy znalazły mnie, a nie ja znalazłem te tematy. Chłopca z Kresów napisałem pod wpływem rozmowy z bratem głównego bohatera. I w momencie, gdy już książka była na rynku, miała się ukazać, skontaktowała się ze mną znajoma pana Grzegorza Tomaszewskiego, że ma taką osobę, ma taki temat i czy ja nie podjąłbym się opisania tej historii. Pojechałem do Głuchołaz, gdzie pan Grzegorz mieszka, porozmawiałem i doszedłem do wniosku, że to jest tak unikatowa historia, że ją trzeba opowiedzieć. Już wtedy, podczas naszej rozmowy ubiegłorocznej w radio, wspominałem, że pracuję właśnie nad taką powieścią. Troszkę pandemia pokrzyżowała te plany, ponieważ bazowałem głównie na wywiadach z panem Grzegorzem. Pierwszy był w styczniu, później mieliśmy przerwę do lipca. Natomiast rozpędu nabrała książka w momencie, gdy otrzymałem stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wtedy, że tak powiem, byłem zobligowany terminami i dlatego ta książka powstała tak szybko, jak powstała. Co do samej fabuły, pan Grzegorz ujął mnie tym, że to jest historia, którą słyszę z pierwszej ręki. Inaczej niż Chłopców z Kresów bazowałem na przekazach rodziny, a tutaj rozmawiałem, spotykałem się z bohaterem tej powieści. Fakt, że pan Grzegorz, mając 5 lat, zapamiętał tak wiele szczegółów, jest zadziwiający. I tak jak pani wspomniała na początku rozmowy, wiele osób kwestionuje to, mówi, że to jest niemożliwe. Natomiast jest grono osób, które potwierdza relacje pana Grzegorza. Są to głównie więźniarki, które się nim opiekowały, które go zapamiętały. Grisza miał bardzo specyficzną urodę. Był takim rudym dzieckiem o zielonych oczach. I trudno było go nie zapamiętać. Dlatego te potwierdzenia losów pana Grzegorza, czyli Griszy Żukowa, znalazły się w wielu dokumentach. Ja zresztą na końcu tej książki jest taki dział, gdzie przytaczam.
Tak, taki aneks, tak. Można tam te świadectwa przeczytać po prostu.
Tak. Wiele osób już po lekturze pyta, ile w tej opowieści jest fikcji. Wszystkie, nawet te najbardziej wstrząsające wydarzenia, które są na kartach powieści, są prawdziwe. Czasami otoczka tych wydarzeń musiała być dla potrzeb powieści. No literatura to jest takie rzemiosło, które wymaga pewnych zabiegów.
Po raz kolejny opisuje pan świat z punktu widzenia dziecka. Już pierwsza scena w Auschwitz, kiedy on w drodze do komory gazowej chowa się gdzieś pod schodami, a potem z powodu braku cyklonu nie dochodzi do tej egzekucji, no to właściwie już się wydaje nieprawdopodobne.
Tak, z dokumentacji, która jest w Auschwitz, wynika, że były tylko 2 przypadki, gdy Niemcom zabrakło cyklonu B. I on właśnie jest jednym z tych przypadków. Ta grupa nie została zagazowana. Pan Grzegorz bardzo dobrze zapamiętał to. Właściwie nawet on sam nie wie dlaczego. To utkwiło tak mocno w jego pamięci. Ale właśnie ta pierwsza scena, gdy on się chowa na tych schodach do piwnicy i gdy już wszyscy są w komorze, w przychodzi po niego Niemiec, zauważa go i bierze tam do środka, ale nie wprowadza do komory, tylko stawia tam w tym pomieszczeniu, gdzie ci Niemcy siedzą. I to jest taka scena, która mnie najbardziej, osobiście, najbardziej chyba mnie, może nie tyle mną wstrząsnęła, ale była taka najbardziej emocjonalna. Że on ma świadomość tego, że coś się dzieje złego, ale nie potrafi sobie tego wytłumaczyć. Ma przecież 5 lat, więc nie wie, co się dzieje.
Dorośli nie wiedzieli, a cóż dopiero on. No, ale w którymś momencie zaczyna rozpoznawać tę rzeczywistość, ale pan go opisał jako takiego bardzo wątłego, a jednocześnie dzielnego, odważnego chłopca, który wychodzi z baraku, szuka mamy, który wychodzi do transportów, żeby uzyskać trochę jedzenia i nie poddaje się w bardzo różnych sytuacjach. No, jest też poddawany eksperymentom, czy właściwie zabiegom doktora Mengele, który próbuje mu zmienić kolor oczu.
Tak, i to zostało niestety do teraz. Pan Grzegorz ma bardzo poważne problemy ze wzrokiem. Natomiast ta postać jest, że tak powiem, wynika z tych dokumentów, które ocalały. Więźniarki na rewirze, czyli w tym więziennym szpitalu, które pracowały i zajmowały się nim, opisywały go jako bardzo wątłego, małego, wątłego, wychudzonego, a jednocześnie takiego chłopca, który miał w sobie dużą taką energię życiową, który chciał za wszelką cenę żyć.
Takie są tu szczegóły, jak sztuka jedzenia dżdżownic, jak udział tego dziecka w paleniu trupów, potem likwidacja obozu. To wszystko od niego jest, z jego opowieści?
Tak. Te wszystkie szczegóły, nawet te najbardziej wstrząsające, pochodzą z ust pana Grzegorza.
Ale to jest też historia powojennych losów pana Grzegorza. Kolejne domy dziecka, klasztory. To też jest ciekawa historia. Czy pan go musiał nakłaniać, żeby też o tym opowiedział? Bo dla niego chyba najważniejsze, tak mi się wydaje, może się mylę, są te świadectwa obozowe. A co potem?
Tak, to są świadectwa najważniejsze, ponieważ pan Grzegorz uważa, że o tym trzeba mówić, aby to się więcej nie powtórzyło. Natomiast zaczynając pracę nad powieścią, zawarliśmy taki układ, że powieść kończy się w momencie, gdy pan Grzegorz usamodzielnia się z domu dziecka i zaczyna własne dorosłe życie. Mm-hmm. Czytelnik nie poznaje szczegółowo. Owszem, są tam dwie bardzo takie ważne z punktu widzenia pana Grzegorza wzmianki. Są to już lata 90. i 2000. Nie wiem, czy będziemy zdradzali, bo to też jest niezwykłe i to też jest podobne do chłopca z Kresów, prawda? Natomiast ustaliliśmy, że połowa powieści to będą losy pana Grzegorza w Auschwitz, a druga połowa to będą losy po wyzwoleniu obozu. I tu również mogłoby się wydawać, że spora część tych wydarzeń to fikcja literacka, ale tak nie jest. Większość z nich, ja mógłbym ocenić jako autor około 90%, to są sytuacje, które naprawdę miały miejsce.
I myślę, że jednak wspomnimy o tej puencie z 2008 roku, bo to tak. Niebywałe, prawda, że ci, których uważał za zmarłych, o których pewnie już nie myślał, bo miał już inne nazwisko, inną narodowość, był Białorusinem, prawda, Grisza Żukow, tak. Wychowany jako już Polak, powtórnie ochrzczony, Grzegorz Tomaszewski, właściwie sierota, nagle znajduje rodzinę w Rosji, w telewizji się spotyka z nią.
Tak, okazuje się, że jego rodzeństwo wcale nie zginęło w Auschwitz, tylko było przygotowywane do zniemczenia. Niemcom nie udało się ich wywieźć, ponieważ skroczyła Armia Radziecka i Armia Radziecka zabrała te dzieci do Związku Radzieckiego. I one też tam trafiły do różnych domów dziecka, później się samodzielniły. I w 2007 roku dziennikarze z Rosji przyjechali do Auschwitz, szukając właśnie takich rodzin niepołączonych i w ten sposób trafiono na pana Grzegorza Tomaszewskiego, czyli Grisza Żukowa. Zaczęto kojarzyć fakty. No i to spotkanie miało miejsce. W rosyjskiej telewizji pan Grzegorz spotkał swojego brata i swoją siostrę.
Bardzo dziękuję. Jeśli pan pozwoli, to ja połączę się z bohaterem pana opowieści i jeszcze przez chwilę z nim porozmawiam. Bardzo dziękuję za to, że udostępnił mi pan kontakt do pana Grzegorza Tomaszewskiego. Tomasz Wandzel, Chłopiec, który przeżył Auschwitz, to tytuł książki, a my łączymy się z jej bohaterem.
Co pani chce właściwie się dowiedzieć od tego biednego więźnia?
Panie Grzegorzu, czy pan się odnajduje w tej książce? To jest opis pana jako 5-6-latka i późniejsze losy? Wierny?
Tak jest. To jest wszystko, wie pani, co ja zapamiętałem, a ja w 60-tych latach już opowiadałem, wzięli mnie na konsultację do kustosza, historyka obozowego, to ten historyk powiedział, dziecko, ja miałem wtedy 26 lat, mówi, dziecko, mówi, nie opowiadał ci tego ktoś? A ja mówię, przecież jak ja z Oświęcimia wyszedłem, to ja nikogo nie miałem. To coś ty dużo pamiętasz. To są słowa jego, ja ich nawet ująłem. I jechaliśmy w krowiakach, w krowięcych wagonach, przyjechaliśmy do Brzezinki i tam już byliśmy po prostu, mieliśmy te skierowania swoje, gdzie jesteśmy przeznaczeni. To się później dowiedziałem. Bo to przeważnie matka z dziećmi, to oni brali na bok. Okazało się później właśnie, że brali do tego krematorium tajnego. No i szliśmy tam, część ludzi szła co tym pierwszym wejściem na Brzezince, a nas wzięli na drugie wejście. No i tam przy tym drugim wejściu zaraz było z boku, taki właśnie, mówią nam, że idziemy do łaźni. Kazali nam się z grubsza rozebrać, poskładać i walizki składaliśmy w drugim baraku. Nie jeśliśmy do tego baraku, do tej rzekomej łaźni. Ja schowałem się pod schody. Jak się wchodziło do tego krematorium, to były tam 3 albo 4 schody. Ja byłem łebkiem, to sobie kucłem tam w rogu i wszystko weszło, a ja nie wchodziłem. Dopiero tam słyszałem jakieś krzyki, jakieś coś i wszedłem do tego rzekomej łaźni. Wszedłem do środka, zaparowane było, a w końcu się okazało, to nie była para, to była świeca dymna puszczona, żeby nie było widać przemieszczanie się tych ludzi, ile tam weszło. Krematorium już było zamknięte, drzwi były metalowe, a w przedsionku siedziało 2 Niemców za stołami i mnie kazali stanąć pod ścianą. Ja wystraszony, myślałem, że mnie będą rozstrzeliwać. No ale nic, po jakichś, ja wiem, 20 minut, może więcej. Otworzyli te drzwi z tego krematorium i kazali im wychodzić. No jak wychodzi, to ja też wyszedłem, kurwa, trochę zadowolona, że się odnalazłem. No i szliśmy później właśnie tam. I to naprawdę, wszystko pamiętam od pokolenia, to jest dużo opowiadania.
Wie pan co, panie Grzegorzu, jak pan tak opowiada, to ja po prostu, ponieważ wczoraj przeczytałam książkę, widzę, że to jest dokładnie tak opisane, jak pan opowiada, oczywiście no, trochę innymi słowami, ale te wszystkie wydarzenia,
dużo tam,
więc...
Dużo tam ten wandel po prostu, to podstawiał swoich takich... Taki
podstawiał trochę.
Upraszczający takich swoich słów.
Ale historia
jest. W formie myśli dziecka. No
tak, to jest punkt widzenia dziecka. Czy pan rzeczywiście doktora Mengele pamięta jako człowieka, bo on tam jest opisany,
jak go przerażał pana? Ja go pamiętam jako lekarza w tym, bo jak ja przyszedłem pierwszy raz w 1943 roku, jak już mi matka zmarła i widzi pani, pamiętam jak matka przy nas zmarła, cały czas to opowiadałem i zostało to później potwierdzone w 2008 roku przez moją siostrę. Mhm. I to mnie później najwięcej wzruszyło też. Ja opowiadał, nic nie wierzę. Nic, co, krematorium nie było. Dopiero ta siostra też potwierdziła, że szliśmy do łaźni. A łaźni nie było. O, tak ona mówiła. Ona nie wiedziała, że tam krematorium. Bo ja tak też w początku nie wiedziałem, że tam było krematorium. Ale po tym, że opisałem, że tam było zadymione, zaparowane niby to miało być. A to było zadymione, świeca była. Było tak, że na pół metra nie było widać człowieka. I ona też częściowo tam opowiadała na tym. I tak sobie to wszystko zgrałem. Ona też do mnie mówi, no, bo ja wcześniej napisałem tą swoją relację i ona musiała napisać swoją i później nastąpiła konsultacja tam w telewizji. Mm-hmm. I pokrywało się dużo rzeczy właśnie jej i moje. O matce. Ja napisałem, że to było chyba czerwone jabłko, a ona mówiła, że nie, ona przyniosła w czerwonym opakowaniu lekarstwa dla tej małej siostry. No widzi pani, jaka rozbieżność? Nieduża. Pamiętam, jak matka upadła, jak tamto, to coś więcej. No, aha, Mengelego.
Jak
matka zmarła, ją zabrali i przyszło takich, nosze takie mieli, zabrali matkę, a nam przez 2 dni nie wolno było wychodzić z baraku. Ja wymknąłem się i wyszedłem przed barak, zima była. I po prostu, żeby mi nie było słychać, bo to mieliśmy takie drewniaki, to ja na bosaka poszedłem. I dostałem zapalenie płuc. No i jak zachorowałem, tak mnie babcia odprowadziła właśnie do tego rewiru doktora Mengelego. I tam właśnie zaczęło się to takie leczenie najpierw. i jeszcze te pielęgniarki, które tam u tego doktora Mengelego też opisały mnie. Po tylu latach i obóz się później zwrócił do nich, jak oni jeszcze żyły, te kobiety. I żyła ta doktorka, jak ona się opiekowała, ona opisywała tam też, jak się opiekowała o mnie, bo mnie doktor chciał zabrać do komory, bo byłem za bardzo chudy, nie cierpiał strasznie chudych ludzi, ale one tam gdzieś coś podkradały krew, coś tam, opisywały, to nie moja wersja, to już jest ich wersja. Mhm. To tak, byłem wtedy właśnie, to on mnie kształtował do rasy aryjskiej.
Znaczy zmieniał kolor
dlatego,
oczu.
Dlatego ja miałem te błękitne oczy. Zielonkowate, jak znów opisywała inna więźniarka, która się częściowo mną opiekowała, bo ona mnie chciała, mówiła, że jak będzie wyzwolenie, bo coś, to ona mnie adoptuje. Lubiała mnie, no. Warszawianka. Jak powstanie warszawskie wybuchło, to się wszystko urwało. Ona dostawała paczki tajnymi jakimiś ścieżkami. Także wie pani, dużo tego wszystkiego jest. To nie jest...
A po wojnie, no, bo tu pan Tomasz pisał, że jak pan próbował swoim rówieśnikom opowiadać, to proszono, żeby pan nie mówił o obozie. I później pan chyba przez jakiś czas nie mówił o tym w ogóle. Jak to było?
Nie, ja w ogóle nie mówiłem. Więźniom bym opowiadał, jak ja byłem wystraszony, jak ja się cały telepałem, a cały czas przekonanie miałem, że byłem za coś skazany, wie pani. Mhm. Bo myśmy nawet te numery, co mamy na ręce, chciałem, kurczę, wydłubać, jak to koleżanka moja, to kurczę, nożem wzięła, nacięła rysy takie. Myśmy byli bardzo... Nie, ja nie opowiadam. Ja byłem w klasztorze u sióstr zakonnych, w Czarnowąsach tutaj takim. To ja w ogóle nic, one się nieraz mnie pytały, coś tego, tam. A ja nic nie mówiłem. Nawet jak chodziłem ze swoją małżonką, to ja nic nie mówiłem. Nawet, wiesz, później dopiero jak się tak trochę... Ja byłem tak wystraszony. Ja byłem w szkole na przykład, byłem taki... Jak pani powiedziała, teraz mi powie ten i palcem wskazywała, to ja zdygotałem cały ze strachu. Ja po prostu przeszedłem taką odnowę biologiczną, wie pani, w 2009 roku chyba. Przeszedłem trzyma i pasy, wie pani, mi serce tutaj wymieniali. I tak po prostu tak poczułem się, gdzie ja bym to kiedyś opowiadał i mówił, wie pani, tego. Zaraz mnie w gardło dusiło i mam zgrubienie gardła na tle właśnie nerwowym.
Coś takiego.
I tak troszkę odżyłem, ale teraz mnie zaczyna trochę przyduszać, bo tu u nas górki są, ja chodzę z kijami, to tamto. Na zabawy jeszcze chodzi, jeszcze jak było wolno, to tak no, emeryckie potańcówki, to starałem się tak, wie pani, jeszcze żyć.
A te wspomnienia dręczą są cały czas z dzieciństwa?
No już teraz tak już mnie, wie pani. Ja już tyle tych relacji napisałem już i w Niemczech i to... Jak wie pani, jak opowiadam i przyjdzie chwilę, jak matka upadła, tego.
No tak.
No.
Oj. Panie Grzegorzu,
ja... momenty takie, wie pani, że ja przeważnie jak idę, to biorę sobie taką tabletkę jedną, czy pozytywą, czy tam sobie, wie pani, taką, jak mam prelekcję z tego, że... I ona nieraz nie pomoże, bo mnie tak dusi w gardle, wie pani, muszę przeczekać ten moment. I tego. No i teraz Oświęcim się do mnie zwrócił, bo tam mój portret tam gdzieś wstawili na tą rocznicę i jeszcze prosili mnie, żebym napisał przesłanie.
A nie pamięta pan, jak to brzmiało chociaż trochę? Co pan tam
nie,
przekazał?
Nie, no to ja panie przeczytam. Nie,
a,
nie,
no właśnie,
ja lupę. Dobra. Ja to lupę już biorę i mam pierwszą grupę na oczy, wie pan, jedno oko w ogóle nie widzę. A drugie oko ma przyklejoną siatkówkę na silikonie, także też jestem ślepawy jak ten wandel. Mhm. No, przesłanie, to jest tak. Świat i życie na nim niech będzie ostoją dla wszystkich ras, ludzi oraz ich wyznań. Dominacja człowieka nad człowiekiem czyni wiele upokorzenia, dyskryminacji i zagłady, zniewolenia oraz brak człowieczeństwa. Doznałem cierpienia, zniewolenia, odebrano mi radosne dzieciństwo. Pokolenie zła niech swoje miejsce w piekle ma. Pokolenie nowe niech tkwi w odnowie wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Zamiast kolczastych drutów obozowych niech rośnie raczej kolczasta róża. przesłanie więźnia 149 894. Takie moje ma nieduże przesłanie.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. I tym zakończmy. Zdrowia życzę przede wszystkim. Mówił Grzegorz Tomaszewski, bohater książki Tomasza Wandzla, Chłopiec, który przeżył Auschwitz. Rozmawialiśmy też z autorem, a audycję przygotowała Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.